Cześć, jestem Mikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Tylean Startup, autorstwa Erica Riesa, to książka z pogranicza przedsiębiorczości, zarządzania i tworzenia produktów. Po raz pierwszy wydana w 2020 roku, przedstawia metodę działania dla organizacji budujących coś nowego w warunkach dużej niepewności. Ries nie ogranicza pojęcia startupu do małej firmy technologicznej. Może nim być zespół założycieli, nowy dział dużej korporacji albo inicjatywa rozwijająca niepewny model biznesowy. Głównym celem książki jest zastąpienie długiego planowania i kosztownego wytwarzania produktu procesem szybkiego sprawdzania założeń na rynku. Autor przekonuje, że przedsiębiorca powinien traktować pomysły jako hipotezy, a kontakt z rzeczywistymi użytkownikami jako źródło dowodów. Rdzeniem podejścia są zweryfikowana wiedza, minimalnie funkcjonalny produkt, cykl buduj, mierz, ucz się oraz świadoma decyzja o kontynuacji lub zmianie kierunku. To praktyczny przewodnik po ograniczaniu marnotrawstwa, a nie obietnica prostego przepisu na powodzenie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, startup jako organizacja działająca w warunkach skrajnej niepewności, Ries zaczyna od szerszej definicji startupu, ponieważ od niej zależy użyteczność całej metody. Startup nie jest dla niego synonimem młodej spółki, aplikacji mobilnej ani konkretnej wielkości zespołu. Jest organizacją, która próbuje stworzyć nowy produkt, usługę lub model działania w sytuacji, gdy nie zna jeszcze odpowiedzi na kluczowe pytania. Nie wiadomo, kto będzie klientem, za co zapłaci, jakie funkcje uzna za wartościowe, ani czy sposób dotarcia do odbiorców da się skalować. W takich warunkach klasyczne zarządzanie, oparte na przewidywaniu, harmonogramie wykonania i kontroli zgodności z planem, bywa niewystarczające. Plan może być starannie przygotowany, lecz nadal opierać się na błędnych przesłankach. Książka rozróżnia więc pracę polegającą na efektywnym wykonywaniu znanych zadań od pracy, polegającej na odkrywaniu, które zadania w ogóle mają sens. To rozróżnienie ma zastosowanie także w dużych przedsiębiorstwach. Nowy zespół produktowy może dysponować zasobami korporacji, ale jeśli tworzy ofertę dla niezweryfikowanego rynku, nadal mierzy się z niepewnością startupu. Metoda Lean nie odrzuca dyscypliny zarządzania. Przenosi ją na obszar uczenia się, gdzie najważniejszym rezultatem nie jest liczba wykonanych funkcji, lecz lepsze rozumienie problemu klienta i sposobu budowania trwałej działalności. Po drugie, zweryfikowana wiedza jako wynik eksperymentów z klientami. Centralnym pojęciem książki jest zweryfikowana wiedza, czyli wiedza zdobyta dzięki sprawdzaniu istotnych założeń w realnym działaniu. Ries przeciwstawia ją opiniom zespołu, atrakcyjnym prezentacjom i pozorom postępu. Firma może długo rozwijać produkt, zatrudniać ludzi oraz realizować kolejne etapy projektu, a mimo to nie wiedzieć, czy rozwiązuje problem, za który klienci rzeczywiście chcą zapłacić. Dlatego pomysł na biznes należy rozłożyć na hipotezy. Hipoteza wartości dotyczy tego, czy produkt daje odbiorcy odczuwalną korzyść. Hipoteza wzrostu dotyczy tego, w jaki sposób firma będzie zdobywać i utrzymywać klientów. Każda z nich powinna prowadzić do testu, który daje możliwie wiarygodny sygnał. Ważne jest przy tym obserwowanie zachowań, a nie tylko deklaracji. Użytkownik może pozytywnie ocenić koncepcję w rozmowie, lecz nie skorzystać z produktu, nie wrócić do niego albo nie polecić go innym. Eksperyment ma zmniejszyć tę lukę między deklaracją a działaniem. W ujęciu Riesa nie jest to luźne testowanie wszystkiego. Dobre doświadczenie zaczyna się od pytania biznesowego, określa mierzalny wynik i pomaga podjąć decyzję. Taka praktyka wymaga gotowości do podważania własnych przekonań, ale chroni zespół przed inwestowaniem miesięcy pracy w rozwiązanie, którego rynek nie potrzebuje. Po trzecie. Minimalnie funkcjonalny produkt i cykl buduj, mierz, ucz się, minimalnie funkcjonalny produkt, często określany skrótem WPP, nie oznacza po prostu niedopracowanej wersji pełnego produktu. W metodzie Riesa jest to najmniejsza wersja rozwiązania, która pozwala przeprowadzić konkretny test i rozpocząć cykl uczenia się. Jej wartość wynika z szybkości uzyskania informacji, a nie z liczby funkcji. Jeśli zespół nie wie, czy odbiorcy potrzebują danej usługi, budowanie rozbudowanego systemu przed pierwszym kontaktem z rynkiem zwiększa koszt błędu. WPI pozwala wystawić hipotezę na próbę wcześniej, kiedy zmiana kierunku jest jeszcze relatywnie tania. Następnie organizacja mierzy zachowania użytkowników i interpretuje wyniki, aby zdecydować, czego nauczyła się o problemie, produkcie oraz rynku. Ten rytm Ries ujmuje jako cykl buduj, mierz, ucz się, Kolejność jest istotna, ale nie należy rozumieć jej mechanicznie. Zespół rozpoczyna od pytania, jakiej wiedzy potrzebuje. Tworzy najprostszy test, zbiera dane, a później wykorzystuje je do kolejnej decyzji. PEM może przyjmować różne formy, zależnie od hipotezy i modelu działalności. Nie jest usprawiedliwieniem dla lekceważenia klienta, niskiej jakości w obszarach krytycznych ani chaotycznego wydawania wersji. Ma ograniczać pracę, która nie przybliża firmy do ważnej odpowiedzi. Książka pokazuje, że szybkość jest użyteczna tylko wtedy, gdy skraca czas między założeniem a wiarygodnym wnioskiem. Po czwarte, innowacyjna rachunkowość zamiast metryk próżności. Ries zwraca uwagę, że dane same w sobie nie gwarantują rozsądnego zarządzania. Szczególnie mylące są metryki próżności, czyli imponujące liczby, które nie wyjaśniają, czy produkt faktycznie buduje trwałą wartość. Łączna liczba rejestracji, pobrań lub odsłon może rosnąć, choć użytkownicy szybko odchodzą, nie wracają i nie generują przychodów. Taki wynik łatwo zaprezentować jako sukces, lecz trudno na jego podstawie ustalić, co należy zmienić. Alternatywą jest innowacyjna rachunkowość, czyli system mierzenia postępu odpowiedni dla biznesu poszukującego modelu działania. Autor proponuje najpierw ustalić punkt wyjścia, następnie ulepszać konkretne wskaźniki poprzez kolejne eksperymenty, a później ocenić, czy tempo poprawy uzasadnia dalszy kurs. Przydatne są metryki, które można powiązać z zachowaniem określonych grup użytkowników oraz z efektami konkretnych zmian produktu. Dzięki temu zespół może odróżnić realne uczenie się od przypadkowego wzrostu lub efektu kampanii promocyjnej. Książka podkreśla też wagę danych możliwych do sprawdzania przez innych członków organizacji. Celem nie jest stworzenie rozbudowanej biurokracji raportowej. Chodzi o to, aby decyzje dotyczące produktu były oparte na zrozumiałych przesłankach. Pomiar staje się narzędziem rozmowy o przyczynach i skutkach, a nie jedynie sposobem na uzasadnianie decyzji podjętych wcześniej. Na koniec, decyzja o wytrwaniu albo piwocie i organizowanie ciągłej innowacji po serii eksperymentów startup musi podejmować decyzje, których nie rozstrzygnie sama pracowitość. Ries opisuje dwa podstawowe kierunki. Wytrwanie oznacza kontynuowanie obranej strategii, gdy dowody wskazują, że zespół zbliża się do działającego modelu. Piwot oznacza natomiast ustrukturyzowaną zmianę jednego ważnego elementu strategii przy zachowaniu zdobytej wiedzy. Nie jest to chaotyczne porzucanie pomysłu po pierwszej trudności. Powinien wynikać z obserwacji, że eksperymenty nie potwierdzają kluczowych założeń lub że dane ujawniają bardziej obiecującą potrzebę klienta. Zmianie może podlegać segment odbiorców, problem, sposób dostarczania produktu, model przychodów albo mechanizm wzrostu. Książka zaznacza, że zwlekanie z taką decyzją bywa kosztowne. Zespół może stale dodawać funkcje, tłumaczyć słabe wyniki przejściowymi problemami i tracić zdolność do jasnej oceny sytuacji. Równie szkodliwe jest jednak zmienianie wszystkiego bez wystarczających danych. Dlatego metoda Lean łączy elastyczność z regularnym rytmem oceny postępu. Ries omawia także warunki organizacyjne potrzebne do ciągłej innowacji, takie jak małe zespoły. Szybkie pętle informacji zwrotnej oraz możliwość prowadzenia ograniczonych eksperymentów bez paraliżu całej firmy. W ten sposób innowacja staje się powtarzalnym procesem zarządczym, a nie jednorazowym aktem kreatywności. Podsumowując, Lean Startup będzie szczególnie wartościowa dla założycieli firm, menedżerów produktów, osób prowadzących nowe inicjatywy w korporacjach oraz zespołów, które nie mają jeszcze pewności co do potrzeb odbiorców i sposobu zarabiania. Czytelnik otrzymuje przede wszystkim język oraz ramy do uporządkowania niepewności. Zamiast spierać się wyłącznie o wizję produktu, można formułować hipotezy, projektować testy, analizować zachowania użytkowników i podejmować decyzje na podstawie uzyskanych sygnałów. Praktyczną korzyścią jest lepsze rozpoznawanie pracy pozornej, zwłaszcza sytuacji, w której zespół intensywnie rozwija funkcje, lecz nie potrafi wykazać, że przybliża się do trwałego modelu biznesowego. Książka nie gwarantuje powodzenia i nie zastępuje znajomości branży, jakości wykonania ani uczciwej oceny rynku. Jej zaletą jest jednak przedstawienie porażki jako źródła danych, o ile koszt jej uzyskania pozostaje ograniczony. Na tle wielu poradników biznesowych wyróżnia się tym, że nie skupia się głównie na charyzmie lidera, tworzeniu idealnego planu ani samym zwiększaniu efektywności operacyjnej. Ries koncentruje się na procesie uczenia się, zanim organizacja zacznie optymalizować skalę. Mimo, że część przykładów pochodzi z realiów firm technologicznych, Zasady mogą być użyteczne wszędzie tam, gdzie produkt i rynek nie są jeszcze dobrze poznane. Największą wartość książka ma dla czytelnika gotowego traktować własne przekonania jako założenia wymagające sprawdzenia. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Lies Erik, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.